Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie w programie. Dziś tematem numer jeden jest mózg. Ten tajemniczy, niezbadany do końca narząd, dzięki któremu dzieje się wszystko. Czujemy, słyszymy, widzimy, rozumiemy. Jak działa mózg, z czego się składa? Dzisiaj gościem Radia Poznań jest profesor Jolanta Dorszewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Witam Pani profesor, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani profesor, co tu nam siedzi pod czaszką? Co to jest, zbiór jakichś neuronów, jakichś połączeń?
Więc może zaczniemy od tego, że mózg stanowi tylko zaledwie 2% masy naszego ciała. Ale zapotrzebowanie tegoż mózgu to jest 20% całej energii, którą mamy w organizmie. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że mózg charakteryzuje się całkowitą autonomią. To wszystko, co dostarczamy do organizmu w postaci białek, lipidów, czy tegoż cholesterolu, którym ciągle walczymy, musi być przetworzony do podstawowych składników. Tym podstawowym, takim, który przechodzi przez barierę krew-mózg, którą wiemy, że jest nieprzepuszczalna dla różnych substancji, w tym również dla leków, i to jest problem leczenia w neurologii przynajmniej, to właśnie te wszystkie składniki ulegają przetworzeniu do glukozy. Tylko glukoza i tlen, przechodząc drogą krążenia, dostaje się do komórek w ośrodkowym układzie nerwowym i w tym mózgu na nowo jest syntetyzowana. Oczywiście wszystkie procesy związane z myśleniem, pamięcią, zachowaniem i wszystkimi innymi funkcjami to również czerpią zasoby z tej energii, którą dostarczamy w tych 20%. Zatem z czego składa się ten nasz mózg, który jest takim wielkim fenomenem? Zacznijmy od tego, że z dwóch grup komórek, czyli z jednej strony neurony, wyspecjalizowane komórki, a z drugiej strony komórki glejowe. Czy komórki glejowe pełnią określone funkcje? No dziś wiemy, że astrocyty na pewno tak. Jeśli chodzi o oligodendroglej, kolejna grupa komórek glejowych, to raczej pełni funkcję podporową. I ostatnia, mikroglej, niezbędny, musi usunąć wszystko to, co jest zbędne w ośrodkowym układzie nerwowym. Oczywiście, jeżeli zabraknie którejś z tych komórek, będzie to określona choroba. Jeżeli będą to komórki glejowe typu oligodendroglej, mielina, to mamy stwardnienie rozsiane. Jeśli brakuje nam neuronów ośrodkowych, czyli wracamy do tych wyspecjalizowanych, to wtedy mamy przy braku komórek cholinergicznych i zaburzeniu przekaźnictwa cholinergicznego mamy chorobę Alzheimera, mamy otępienie. Jeśli brakuje komórek dopaminergicznych, wtedy mamy chorobę Parkinsona. To tak w ogólnym zarysie.
Ja myślę sobie, Pani Profesor, że teraz próbując wyjaśnić te trudne określenia medyczne dla kogoś, kto medycyny nie studiuje, łatwiej będzie nam po chorobach pewnie pewne kwestie wyjaśnić, ale zanim do tego przejdziemy, ja chciałem powiedzieć, że to, co Pani mówiła na początku, 20% zapotrzebowania energii, którą mamy, jedzie na mózg, który waży zaledwie, nie wiem, kilo, półtora, tak? To się sprawdza, bo to biegacze wiedzą doskonale, że kiedy kończy się energia w organizmie, to pierwszy odcina się mózg. Przestajemy nagle widzieć, słyszeć. To jest taki stan, który pewnie mało osób przeżyło, ale to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne dla organizmu. Najpierw się wyłącza mózg, kiedy nam się glukoza kończy w organizmie. I to jest właśnie to, że bez mózgu po prostu się nic nie da zrobić, nie da się żyć.
Więc tutaj musimy sobie powiedzieć o zapotrzebowaniu jak najbardziej, tylko kiedy mamy problem z zapotrzebowaniem. Kiedy zwiększa się zapotrzebowanie, to jest jedna sprawa, i kiedy są przeszkody, no powiedzmy z powodu różnych chorób, tym będziemy wracać do tej neurologii. Kiedy nie dopływa krew do środkowego układu nerwowego, czyli do mózgu? W neurologii wiemy, że podstawowe przeszkody to krwawienie, udar niedokrwienny, guz mózgu. Z drugiej strony choroby metaboliczne, czyli cukrzyca, czy z kolei jakaś tam mocznica, czy wszystkie te toksyczne związki, które się mogą wytwarzać. I trzecia rzecz to zatrucia. My wiemy, że przy zatruciu na przykład tlenkiem węgla, tak często medialnie pojawiające się jeszcze przypadki, to również może dochodzić do tego, że zabraknie nam tlenu w ośrodkowym układzie nerwowym. Czy wszystkie struktury mózgu są równo wrażliwe na niedobory tlenu? Okazuje się, że nie. Tą najbardziej wrażliwą to będzie kora mózgu i przede wszystkim duże neurony, czyli komórki piramidowe kory, dalej móżdżek, czyli komórki Purkiniego móżdżku, duże neurony z dużym zapotrzebowaniem energetycznym. W jakim mechanizmie to się odbywa, jak to się dzieje, niestety tego do końca nie potrafimy wytłumaczyć, wyjaśnić.
A co jest groźniejsze, brak tlenu czy brak glukozy w przypadku pracy mózgu? Co jest jakby bardziej w skutkach niebezpieczne?
Ja powiem tak, jeżeli dochodzi do zaburzenia krążenia, to jednocześnie nie dociera tlen i dociera glukoza. Co będzie gorsze? No dobrze, wiemy, że najgorzej jest, jeżeli nie dociera tlen. No i wiadomo, że pierwsze co musimy, to musimy albo u pacjenta udrożnić sprawy krążeniowe, podać tlen i tak dalej, żeby wyrównać te wszystkie procesy, które są zaburzone przy niedotlenieniu, niedokrmieniu i tych wszystkich procesach takich następczych. Czyli cały czas musimy tutaj kontrolować te parametry życiowe u pacjenta i wyrównywać, żeby to wszystko razem się wróciło do prawidłowego funkcjonowania.
Dlaczego, pani profesor, tak ważne jest, żeby to krążenie przywracać? Mówi się o tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście straci przytomność, zatrzyma się krążenie, żeby jednak jak najszybciej podjąć próbę przywrócenia akcji serca, żeby te zmiany w mózgu, te trwałe zmiany w mózgu, które mogą nastąpić, aby do nich nie dochodziło. Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie chociaż trochę tego tlenu docierało do tych komórek?
My dobrze wiemy, że w związku z tym, że jeżeli mamy pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu, uszkodzona jakaś jest struktura albo po prostu zablokowana droga docierania krwi do środkowego układu nerwowego, to oczywiście należy tak regulować ciśnienie krwi, żeby nawet przy tym niedoborze jakieś tam małe ilości docierały całe do środkowego układu nerwowego, bo mózg może być bez tlenu tam co najwyżej kilka minut, 4 do 6 minut, tak przyjęto. Potem już właściwie przywrócić tej pracy nie będziemy potrafili.
4 do 6 minut zaledwie, to jest tak mało czasu, prawda?
Tak. Tak.
Co się dzieje, kiedy nie dociera tlen do mózgu?
My dobrze wiemy, że dochodzi do martwicy. Czy jeżeli już jest martwica, czyli nekroza komórek, to są pewne struktury nieodwracalne, pewne rzeczy, tak jak jest po udarze, bo zawsze dochodzi do wyłączenia określonej struktury mózgu, co wiąże się z jakąś tam martwiczą zmianą, ale wskutek rehabilitacji, tutaj jest rola logopedów, pewne czynności możemy przewrócić, bo mamy coś takiego jak plastyczność ośrodkowego układu nerwowego i to pozwala na przywrócenie pewnych funkcji, tych fizycznych, jak również powiedzmy tam przywrócenie funkcji związanych z mową, powtarzaniem pewnych tam czynności i tak dalej. To jest plastyczne.
Czyli przejmują to inne części mózgu, tak? Te funkcje odpowiedzialne na przykład za mowę.
Myślę, że pewne przejmują, ale my musimy tu wrócić jeszcze do jednego zjawiska, które nazywa się neurogeneza. Neurogeneza to jest proces praktycznie, który poznaliśmy dopiero w 1965 roku. Do tego okresu uważano, że taka ilość neuronów, z jaką my się rodzimy, musi nam wystarczyć na całe życie. My wiemy, że rodzimy się z 50% nadwyżką neuronów, co oznacza, że te 50% było wykorzystane na określonym odcinku rozwoju naszego tam, powiedzmy, embrionalnego czy pourodzeniowego, a część była w nadmiarze tylko dlatego, żeby wykorzystać te najlepsze, żeby one na drodze selekcji pozostały i spełniały nam funkcje, kiedyś uważano do końca życia, dziś wiemy, że niekoniecznie. No i w 1965 roku okazało się, że najpierw u szczura to wykazano, że codziennie w zakręcie zębatym hipokampa i w obszarach okołokomorowych rodzą nam się nowe neurony. My dziś wiemy, że u myszki to jest około 800 do 1600 komórek dziennie. To jest powiedzmy dość dużo, ale nie wszystkie z nich przeżyją. Część z nich dorośnie czy dojrzewa i buduje się w sieć neuronalną i pozostaje na całe życie. To jest coś, co by stanowiło uzupełnienie tego, co w życiu może nam brakować. Jeśli chodzi o badania u ludzi nad neurogenezą, pojawiają się dopiero pod koniec lat 90. Tak naprawdę 98, lata 2000. Okazało się, że u nas też w zakręcie zębatym hipokampa codziennie...
Gdzie to jest?
Hipokamp to mieści się w granicach kora skroniowa. Hipokamp jest odpowiedzialny za pamięć, myślenie, kojarzenie. To jest bardzo ważna struktura, jeśli chodzi o zapamiętywanie i wszystkie procesy związane z otępieniem, te, które ulegają pogorszeniu choroby Alzheimera.
I tam powstają nowe komórki?
Codziennie powstają nam nowe neurony. I teraz co powinniśmy o tym wiedzieć, jeśli chodzi o czynniki, które sprzyjają powstawaniu tych nowych neuronów, czyli narodzinom nowych neuronów. Żeby ta neurogeneza była jak najbardziej efektywna, musimy zwrócić uwagę na wiele czynników. Okazuje się, że tej neurogenezie sprzyja światło i dźwięk. I kiedy mówię do młodych ludzi, bo pełnię taką funkcję na uczelni, że udokumentowano, że na przykład gry komputerowe są wskazane, myślę, że wtedy bardzo narażam się rodzicom, ale gry komputerowe, dyskoteka, czyli tam, gdzie jest światło i dźwięk, to pobudza tworzenie nowych neuronów właśnie w tych obszarach, o których powiedziałam.
No tak, ale akurat młodzi ludzie nie narzekają na brak neuronów, tylko starsi, czyli musielibyśmy ich wysłać na dyskotekę albo grę
ale
kupić.
Ale to, co sobie, że tak powiem, całe życie zbieramy, jeżeli mamy nadmiar tych neuronów, to one już pozostaną. Czyli my rozwijamy, jeżeli nowe informacje docierają, to cały czas rozwija się ta struktura, o której tu mówiłam, która kiedyś, jeżeli mamy ich więcej, to albo zostanie później uszkodzona, albo będzie proces postępował wolniej, bo mieliśmy wyjściowo więcej tych komórek, które są, będą potrzebne, żeby tam te procesy pamięci cały czas kształtować. Czyli tu już wiemy, że te dalej prawidłowa dieta. Cóż to znaczy prawidłowa dieta? Czyli bogata witaminy z grupy B, serotoninę, wszelkiego rodzaju owoce, banany, no tak jak patrzymy na przykład na tenisistów, którzy w ciągu meczu zjadają kilka tych bananów, ale to wszystkie, kawa, herbata i najróżniejsze inne rzeczy, czyli wszystko, co w tym życiu jest dozwolone, jest skazane.
Czyli wszystko, co nam sprawia przyjemność, tak? Bo to czekolada.
Dalej jest czekolada tak samo, czekolada, kawa, tak to które wymieniłam już. Powinno w tej diecie również znaleźć się nienasycone kwasy tłuszczowe. Tutaj poglądy są różne, ale zakładamy, że gdzieś tam tutaj powinno być, czyli oliwa i te wszystkie inne rzeczy, które Państwo dobrze wiedzą. Kolejna rzecz to uprawianie sportu, ogólny wysiłek fizyczny, czyli ta kultura fizyczna, to powinno, jeśli nawet nie ma, powinno do nas wrócić. I jeszcze na koniec rzecz ważna, powinniśmy, żeby ćwiczyć neurogenezę, nie powtarzać codziennie tych samych czynności. Czyli to dotyczy osób, które na przykład chodzą do pracy, szkoły, zmieniamy drogi. Rano tak samo, jeżeli tam wstajemy, to nie te same czynności, które mamy, idziemy gdzieś po kawę i tak dalej, odwracamy wszystkie kolejno, wtedy tylko następuje wzmocnienie neurogenezy. To są wszystkie czynniki, o których teraz mówiłam, tak zwane in plus.
Czyli zmuszamy mózg do wysiłku jednym słowem, tak? No bo tak. Schematyczne działanie to wyłącza nam pracę mózgu, bo działamy automatycznie, a kiedy zmieniamy drogę, no to jednak coś tam się musi dziać.
Tak, i my pobudzamy do tworzenia nowych neuronów. Kiedy one powstają, ile czasu potrzebują, żeby powstały? One potrzebują około 15 dni, żeby dojrzały i budowały się w sieć neuronalną. Te tylko, które budują się w tę sieć neuronalną, bo trzeba pamiętać, że jeden neuron tworzy około 25 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. Czyli on musi się budować w sieci, żeby przeżyć i pozostać użytecznym na całe nasze życie.
Musimy zrobić małą przerwę i wrócimy, będziemy dalej rozmawiali o tych neuronach, jak to się dzieje, że one potrafią się włączyć do tej sieci i do jakiego wieku to się wszystko dzieje. Wracamy po krótkiej przerwie.